Dla wizji, co uczynić najpierw? Tam jest Jego słowo. Wierzycie, że ono jest natchnione? Czy on mógł kłamać? Czy tylko żartował? On tego nie czynił. On powiedział, syn nie może nic uczynić sam z siebie, lecz to, co widzi, że ojciec czyni, to samo czyni syn. Ojciec działa, a potem ja działam. Dla młodych. Jezus zobaczył w wizji, co Bóg chciał, aby on zrobił, i on zwyczajnie odegrał przedstawienie. Powinniście byli być z nami dzisiaj przy stole, aby to zobaczyć, jak ta sama rzecz się dzieje. Więc zauważcie, wtedy Pismo mówi, że on wypowiedział te słowa. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie więcej widział. To są niewierzący. Lecz wy mnie będziecie widzieli, bo ja będę z wami, a nawet w was, aż do końca świata. Więc czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Po prostu przedyskutujmy i przeanalizujmy to między sobą. Czy to jest prawda? Ja jest zaimkiem osobowym. Ja będę z wami, w was, aż do końca świata. Jeszcze chwila, a niewierzący, świat kościelny, zostaną wystawieni i już mnie nie zobaczą. Lecz sam Kościół, wy, ja będę z wami, was, aż do końca tego wieku. Świata, on jeszcze się nie skończył, więc Chrystus pozostaje ten sam. Więc on powiedział, ja jestem winoroślą, a wy jesteście gałęziami. Więc winorośl nie przynosi owocu sama z siebie, my tylko oczyszczamy gałęzie, a gałęzie przynoszą owoc. Wiecie o tym? Więc gdybyście podeszli do grejpfrutowej gałęzi, co byście się spodziewali znaleźć? Grejpfruty. Gdybyście podeszli do gałęzi arbuzowej, znaleźlibyście arbuza, jeśli jest to urodzajna gałąź. Gdybyście podeszli do drzewa brzoskwiniowego, znaleźlibyście brzoskwinie. Lecz potem, jeżeli Chrystus jest winoroślą, a Jego członkowie w Kościele są gałęziami, to co powinniście znaleźć w Kościele? Dzieła, które ja czynię, wy również będziecie czynić. Więcej niż to będziecie czynić, bo ja idę do mojego Ojca. Co znajdujesz, kiedy idziesz do kościoła? My jesteśmy prezbiterianami. My jesteśmy baptystami. My jesteśmy zielonoświątkowcami. My mamy przesłanie. My mamy to. To nie jest Chrystus. Chrystus jest miłością, ponieważ On był Bogiem. Miejcie, potem wszyscy ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie mieli miłość jeden do drugiego. Ale my nie pójdziemy na to spotkanie. Nasz Kościół nie współpracuje. W porządku. Wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą, powiedział Jezus. Teraz zauważcie. Więc w takim razie zajrzyjmy teraz do Pisma i zobaczmy, co On tam zrobił, aby ludzie wiedzieli, że to On był Mesjaszem. I cokolwiek On wtedy zrobił, żeby udowodnić ludziom, że On był Mesjaszem, On to musi teraz zrobić, albo On nie jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Czy wy w to wierzycie? Więc my, ja wiem, że my, nasze kościoły mówią inaczej, och, ale ponieważ my mamy tę denominację, my mamy tę fundację charytatywną, te rzeczy są w porządku, ale to nie jest to, co robił Chrystus i nie to, co On powiedział, abyśmy robili, w żadnym wypadku. Więc zauważcie, wróćmy. Czytamy w Ewangelii Świętego Jana. Wróćmy do pierwszego rozdziału. Jesteśmy na 12. Wróćmy do pierwszego rozdziału i zobaczmy powód, dla którego on podał te cytaty w taki sposób, jak to zrobił tutaj. W porządku. Święty Jan, pierwszy rozdział, dowiadujemy się tutaj, że po tym, jak on został ochrzczony i Duch Święty był na nim, który był Bogiem, i on miał ducha bez miary. My mamy go w pewnej mierze. Oto pomysł. Cała woda, która jest tam w oceanie, była duchem, który był w Chrystusie. To, co w nas jest, to łyżeczka tego oceanu. Ale te same substancje chemiczne są w tej łyżeczce, co w tym całym oceanie. Po prostu jest ich mniej. On to miał. Cała woda była w nim, a my mamy łyżeczkę. Jego był, on był Bogiem, który stał się ciałem i mieszkał między nami. On był Emanuelem. ale my jesteśmy adoptowanymi dziećmi dzięki Jego łasce. Więc po tym, jak On przyjął Ducha Świętego, w pełni Ducha Świętego, kiedy my przyjmujemy chrzest, On otrzymał pełnię Ducha Świętego. Więc my widzimy, że tutaj natychmiast się rozpoczyna Jego usługa w Ewangelii Świętego Jana 1. I był pewien człowiek, który został zbawiony. I od razu, jak został zbawiony, poszedł po swojego brata, Szymona, i wrócił ze swoim bratem do obecności Pana Jezusa. I kiedy Jezus zobaczył go po raz pierwszy, On mu powiedział, jak ma na imię, i powiedział mu, że zamierza je zmienić z Szymona na Piotra, Kefas. Czy on to zrobił? I on mu powiedział, jak miał na imię jego ojciec, Jona. Powiedział, ty, a raczej twoje imię to Szymon. Ty jesteś synem Jony. Więc pamiętajcie, to jest ta pierwsza rzecz. A Piotr był człowiekiem prostym i niewykształconym. On nie miał żadnego wykształcenia. Nawet nie umiał napisać swojego własnego imienia. Biblia mówi, że on był prosty i niewykształcony. Jeżeli edukacja odgrywa tak dużą rolę, to co z tym? I temu człowiekowi dane były klucze do Królestwa Nieba. Dokąd doszliśmy ze wszystkimi naszymi szkołami i tak dalej? Ja nie mówię, żebyśmy ich nie mieli, lecz wy kładziecie za duży nacisk na edukację. To jest w porządku, ale to cię nie zbawi. Jeśli nie będziesz uważał, to cię potępi. Edukacja była największą przeszkodą, jaką Ewangelia kiedykolwiek miała. Tak jest, ponieważ ludzie próbują być mądrzejsi. To jest nasza kartoteka. Kiedy kapitan Alfarar, szef FBI do spraw nieletnich, nawrócił się na moim spotkaniu, on powiedział, bracie Branham, twoje stwierdzenie na ten temat jest prawdą. Mogę przedstawić ci każdą sprawę dotyczącą nieletnich, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 10 lat. One dotyczą wykształconych ludzi. To jest prawda. 90% z nich. Oni są tak sprytni, oni zobaczyli, że mogą po prostu przechytrzyć prawo i tym podobne rzeczy. Właśnie dlatego wpadają w tarapaty. I oni myślą, więc mamy wspaniały kościół, mamy wspaniałą nazwę. To nie jest to. Ty musisz narodzić się na nowo. Bez tego jesteś kompletnie zgubiony. Bez względu na to, jaki ty jesteś dobry. Kain był tak samo dobry jak Abel. Oddawał cześć tak samo jak Abel. Zbudował kościół tak samo jak Abel. Złożył ofiarę tak samo jak Abel. A Bóg go odrzucił, ponieważ on nie miał duchowego objawienia tego, co jest właściwe. Jezus powiedział, na tym samym duchowym objawieniu on miał zbudować swój kościół i bramy piekła nie mogły go pokonać. Duchowe objawienie przez Ducha Świętego. Więc co Jezus robi? On idzie do Żydów, dając się poznać. Więc jak tylko to miało miejsce, pojawił się człowiek, który miał na imię Filip. On pomyślał, że to było ekscytujące, więc okrążył górę, idąc 15 mil i spotkał swojego przyjaciela, który miał na imię Natanael. A Natanael, kiedy on go spotkał, modlił się pod drzewem. I on czekał, aż Natanael skończy się modlić i on, być może kiedy on wstał, powiedział, halo Filipie, cieszę się, że cię widzę. On powiedział, chodź i zobacz, kogo znaleźliśmy. To jest to, nawet nie ma czasu, żeby powiedzieć, jak się masz, miło cię widzieć. Czy u żony wszystko w porządku? On miał przesłanie. A kiedy Kościół będzie tak bardzo zafascynowany Chrystusem, coś się wydarzy. Ale my mamy różnego rodzaju towarzystwa i inne rzeczy, na które chodzimy. Nic dziwnego, że umieramy. Oczywiście. I my się martwimy o to, że Rosja przyjdzie tutaj i zrobi. Nie martwcie się o to. Nie chodzi o to, że Rudzik dziobie jabłko i kaleczy je. Robak, który jest w ogrysku, to jabłko zabija. To nasze własne zepsucie u nas jest tym, co nas zabija. Byliśmy prawdziwym chrześcijańskim kręgosłupem mężczyzn i kobiet, którzy stali za Bogiem. Zamiast chodzić do kościoła w środę wieczorem, my zostajemy w domu, żeby oglądać telewizję rock'n'rollową i Artura Godfreya i tych wszystkich innych ludzi w radiu i my kochamy Zuzię. To pokazuje, że miłujecie świat bardziej niż Boga. Jeśli twoje serce jest za Bogiem, Bóg jest na pierwszym miejscu i to z całego serca. Natanael powiedział, chodź zobaczyć, kogo znaleźliśmy. Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I teraz on, mogę sobie po prostu wyobrazić, że słyszę, jak on mówi, więc poczekaj chwilę, Filipie, ty z pewnością zbłądziłeś. Ty rzuciłeś się na głęboką wodę. Myślałem, że jesteś człowiekiem, uczciwym człowiekiem. A teraz chcesz mi powiedzieć, że zboczyłeś do czegoś takiego? Więc ty chyba musiałeś wpaść w jakiś fanatyzm. Wiesz co, Filipie, gdyby ten facet był Mesjaszem, wiesz, gdzie on by przyszedł? On by poszedł do Jerozolimy. On by poszedł do kapłana, do arcykapłana. On by powiedział, wielki Kajfaszu, najwyższy Boży kapłanie, wiemy, że jesteś najmądrzejszym człowiekiem w kraju, najwspanialszym religijnym człowiekiem w kraju. I wy, wszyscy święci kapłani, wy znacie całe słowo. On by tam poszedł i on dałby się poznać. Wy, katolicy, myślicie, że on by poszedł do Watykanu. Wy, prezbiterianie, myślicie, że on by poszedł do biskupa. Wy, zielonoświątkowcy, myślicie, że on by poszedł do prezbitera stanu. Ale on chodzi do tego, do kogo chce. To jest jego sprawa. I on powiedział, czy z Nazaretu może wyjść coś dobrego? Filip udzielił mu najlepszej odpowiedzi, jakiej mógł mu udzielić jakikolwiek człowiek. On powiedział, chodź i sam zobacz. To jest sposób. Nie siedź w domu i nie krytykuj. Idź i sprawdź. Wyszukaj to w piśmie. Chodź i sam się przekonaj. Na tej drodze wokół góry słyszę, jak Natanael mówi do niego, pamiętasz tego starego rybaka, od którego kupowałeś wtedy ryby, który nie mógł podpisać rachunku? Tak. On pewnego dnia przed nim stanął. Na imię miał Szymon, widzicie? I on mu powiedział, jak on ma na imię. I powiedział mu, jak na imię miał jego ojciec. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby on nie wiedział, kim jesteś. Więc Filipie, nie możesz mi tak mówić. Podejmę decyzję, kiedy tam dotrę. Więc kiedy on znalazł się po raz pierwszy w obecności Jezusa, Jezus rozejrzał się, powiedział, oto Izraelita, w którym nie ma podstępu. Więc on mógłby być Arabem, on mógłby być Grekiem. Oni wszyscy byli jednakowo ubrani i wyglądali tak samo. Ludzie ciemnej karnacji, noszący brody, turbany i luźne ubrania, szaty, a poza tym on mógł być niewierzący. On mógł być krytykiem, ale on powiedział, ty jesteś człowiekiem sprawiedliwym, w którym nie ma podstępu. I on spojrzał na niego, on powiedział, rabi, kiedy ty mnie poznałeś? To jest pierwszy raz, kiedy ja cię widzę, lub kiedy ty widzisz mnie? Kiedy ty mnie w ogóle poznałeś? On powiedział, zanim cię zawołał Filip, kiedy byłeś pod drzewem, widziałem cię. Co powiedział ten Żyd? To jest postawa prawdziwego wierzącego. On spojrzał na niego i powiedział, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Ale tam też byli ci, którzy stali obok, ci przemądrzali kapłani. Oni mówili, ten człowiek jest Belzebubem, on jest wróżbitą. Jezus odwrócił się i powiedział tak, powiedz to przeciwko mnie, przeciwko Synowi Człowieczemu i ja ci to przebaczę, ale... Innymi słowy, nadchodzi dzień, w którym Duch Święty przyjdzie i kiedy On uczyni tę samą rzecz, jedno słowo przeciwko temu nigdy nie będzie przebaczone w tym świecie ani w przyszłym świecie. Ilu z was wie, że Pismo tak mówi? Prawda. Niewybaczalnym grzechem jest nazwanie Ducha Świętego, działanie Ducha Świętego czymś nieczystym. Jest, nigdy nie będzie wam to przebaczone, powiedział Jezus. Więc zauważyliście? Jezus nie zrobił tego dla poganina, ani w obecności poganina, ponieważ on zabronił swoim uczniom chodzić do pogan. I kiedy ta Syrofenicjanka powiedziała do niego, chodź, zmiłuj się nad moją córką, on powiedział, ja jestem tylko, nie godzi się, żebym ja brał chleb dzieci i rzucał go psom. A ona powiedziała, tak, panie, to prawda, ja to wiem, ale to psy jedzą okruchy. On powiedział, to jest wielka wiara. Jeśli uwierzyłaś w to w ten sposób, idź i szukaj tego dokładnie tak. To jest wszystko, co on do niej powiedział. Nie było dla niej żadnej wizji. Niech jej własna wiara tego dokona. Widzicie? Więc on to zrobił i on nie pozwalał, żeby jego uczniowie to robili. Więc my wiemy, że są tylko trzy narodowości ludzi albo rasy. To są ludy Hama, Sema i Jafeta. To są Żydzi, poganie i Samarytanie, gdzie Samarytanin jest w połowie Żydem i poganinem. Zwróćcie uwagę na Piotra, który miał klucze do królestwa. On otworzył je dla Żydów podczas Pięćdziesiątnicy, przeszedł przez Samarię, aż do domu Korneliusza. Nigdy więcej nie został użyty. Istnieją trzy rasy na świecie. Więc on, w jego dniach, on przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Więc ci, którzy się z niego naśmiewali i mówili, że on był Belzebubem, diabłem, telepatą, albo wróżbitą, albo jakimś złym duchem, on powiedział, ja wam to wybaczam. Oni by nigdy, Duch Święty nie został jeszcze wylany na ten naród, powiedział, ja wam to wybaczę, ale kiedy Duch Święty przyjdzie, ani jedno słowo przeciwko temu nigdy nie będzie przebaczony. I teraz zauważcie, pewnego dnia on szedł drogą Samarii. I kiedy on to robił, on potrzebował przejść tą drogą i on posłał swoich uczniów do miasta, aby kupili trochę jedzenia. I tam jest pewne miejsce, studnia za miastem, z takim widokiem tam, gdzie jest publiczna pompa, gdzie oni chodzą po wodę. I tam jest kołowrotek, który biegnie nad pompą i te panie przychodzą z dzbanami, które mają haki. One podchodzą, po prostu spuszczają je do studni, biorą wodę i je wyciągają. I kładą to na głowach i po jednym na każdym biodrze i idą dalej, rozmawiając, idą dalej. Jezus tam czekał na powrót swoich uczniów. A kiedy on czekał, powiedzmy, że była to piękna kobieta. Naprawdę piękna kobieta, która tam przyszła. Ona była Samarytanką. I ona zaczęła spuszczać dzbanek do studni, żeby nabrać trochę wody. I usłyszała, jak ktoś mówi, niewiasto, daj mi się napić. I ona się rozejrzała i to był Żyd, który tam siedział. Ona powiedziała, więc my nie mamy ze sobą nic do czynienia. Ty jesteś Żydem, a ja jestem Samarytanką, kobietą z Samarii. Innymi słowy, oni mieli segregację, różnice rasowe. Ale on dał jej do zrozumienia, że nie ma żadnej różnicy. On powiedział, gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, ty poprosiłabyś mnie o napój i ja bym ci przyniósł wodę, żebyś nie przychodziła tutaj czerpać, albo dałbym ci wodę. Teraz słuchajcie, to był Jezus wczoraj, więc on jest teraz obok Samarytanki. Żyd i Samarytanie, którzy byli wyrzutkami, odszczepieńcami. A teraz patrzcie jeszcze raz. I ona powiedziała, czy chcesz powiedzieć, że ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub? On wykopał tę studnię. Widzicie, oni też powoływali się na Boga. On wykopał studnię. Jego dzieci z niej piły, jego bydło. A ty tu mówisz, że masz wodę, której ty nie... Mówisz, że ty jesteś większy od niego? I ta rozmowa toczyła się dalej. Co on czynił? Kontaktował się z jej duchem, widzicie? I kiedy on zobaczył, jaki był jej problem, on znalazł jej problem. I on powiedział, niewiasto, idź po swojego męża i przyjdź tu. Ona powiedziała, ja nie mam żadnego męża. On powiedział, to jest prawda. Ty miałaś ich pięciu, a ten, z którym ty teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Więc co ona powiedziała? Słuchaj, czy ty jesteś wróżbitą? Czy to jest mentalna telepatia? Jesteś Belzebubem? Nie, panowie. Ona wiedziała o Bogu więcej, niż wie połowa kaznodziejów w Stanach Zjednoczonych. Ona, będąc prostytutką. Ona powiedziała, panie, widzę, że ty jesteś prorokiem. Otóż, jeżeli posłużycie się tym odniesieniem, to nawiązuje do tego proroka, tego, o którym mówił Mojżesz. Widzę, że ty jesteś prorokiem. My wiemy, my Samarytanie. Teraz patrzcie, jak oni byli nauczani, widzicie. My wiemy, że kiedy przyjdzie Mesjasz, on nam powie te rzeczy. Ale kim ty jesteś? Co to miało być? Znak Mesjasza. On był tym dla Żydów i był tym dla Samarytan. Poganie byli poganami. Oni nic nie wiedzieli o żadnym Mesjaszu. Oni oddawali cześć bożkom, bogom słońca i wszystkim innym. To była nasza szkoła, widzicie? I powiedziała, my wiemy, że kiedy przyjdzie Mesjasz, właśnie dlatego on to musiał ogłosić, oni o nim usłyszeli. My wiemy, że kiedy on przyjdzie, on nam te rzeczy powie. Ale kim ty jesteś? On powiedział, ja, który z tobą mówię, jestem nim. I ona pobiegła do miasta i powiedziała, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi rzeczy, które zrobiłam. Czy to nie jest właśnie Mesjasz? Jeżeli on w taki sposób dał się poznać Izraelowi, który go oczekiwał, jak również Samarytance, która oczekiwała jego przyjścia, co z dzisiejszymi poganami, którzy wyczekują jego przyjścia? Jeżeli on postępował w taki sposób, gdzie on nie może się zmienić, będąc Bogiem, jeżeli on pokazał im taki znak, żeby uczynić siebie Mesjaszem, prawdziwy Żyd w to wierzył. Och, ten wielki sztywniak, on w to nie wierzył. On od początku w to nie wierzył, chociaż był świętym i nieskazitelnym człowiekiem. On był wielkim człowiekiem. Ale teologowie, my dzisiaj takich nie mamy. On musiał nim być przez pokolenia, lewita, zanim on mógł zostać kapłanem. Jego ojciec był kapłanem. I on musiał pochodzić z tej linii, święty, bez skazy. To nie ma z tym dokładnie nic wspólnego. Ty możesz nigdy nie kłamać i być tak wiernym, co wieczór chodzić do kościoła i być takim pełnym szacunku i płacić dziesięcinę i robić wszystko i klęczeć przed ołtarzem i oddawać cześć i pójść do piekła jak jaskółka do gniazda. Tak właśnie mówi Pismo. To jest to, co zrobił Kain. Ale do czego prowadzi nas nasza własna religia? Ona oddala nas od Boga. Pewnie, że tak. Teraz zauważcie. Żyd, ten prawdziwy Żyd, wierzył w to. Jak tylko on zobaczył, że dokonał się ten znak, on powiedział, to jest Mesjasz. Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Jezus powiedział, ponieważ uwierzyłeś, kiedy ci powiedziałem, że byłeś pod drzewem, zanim przyszedłeś, ty uwierzyłeś? Zobaczysz większe rzeczy niż to. I ta kobieta przy studni powiedziała, my wiemy, że Mesjasz będzie czynił takie rzeczy, ponieważ my czekamy, aż to się stanie. Ale kim ty jesteś? Czy ty jesteś prorokiem? On powiedział, ja jestem Mesjaszem. Ona przyszła, powiedziała do tych ludzi, więc wy mnie uczyliście, że Mesjasz miał te rzeczy czynić. Więc tam jest człowiek, który powiedział mi rzeczy, które ja uczyniłam. Czy to nie jest Mesjasz? Więc jeżeli on ma postępować tak samo, więc pamiętajmy, to nigdy nie dokonało się przed poganami. Mamy za sobą 2000 lat, pół mroku i pół światła, przyłączania się do Kościoła. Lecz on by był niesprawiedliwy i okazałby się stronniczy, gdyby się nie objawił jako zmartwychwstały Chrystus po 2000 lat. I nie dlatego, że mamy wielkie kościoły, to nie jest znak. Dlatego, że jeździliśmy po całym kraju, Billy Graham, Oral Roberts i my wszyscy, i mieliśmy wielką społeczność w kościele, to nie jest znak. To wcale nie jest znak. To nie jest to, co on robił. Nie mówił, patrzcie tutaj, ja przyciągnę większy tłum niż Jan. To nie był znak. Ale znakiem Mesjasza było to, o czym tu mówię, że on to zrobił. Jeżeli on to zrobił przed tym pokoleniem Żydów, które było odcięte, i tymi mieszańcami, którzy na niego patrzyli, on musi zrobić to samo przed tym pokoleniem pogan. Albo postąpił źle, kiedy on tam w ten sposób postępował. Jeśli on pozwoli nam wejść z tą całą naszą teologią i tym podobnymi rzeczami i nie objawi się tak, jak on to uczynił wobec nich, przed ich zniszczeniem, i to jest wielki znak, żeby udowodnić, że ten czas jest już bliski. On był bliski już dla Żydów. I każdy nauczyciel Biblii wie, że pogański system rządów już się kończy i on ma się zwrócić jeszcze raz do Żydów. I Bóg zatwardził serce Hitlera, Mussoliniego, wszystkich tych dyktatorów i Rosji i wygnania tych Żydów z powrotem do Palestyny, gdzie oni powinni być, stać tam. Mam zdjęcie 3 minuty przed północą, zgodnie z nauką. I ci Żydzi, którzy przychodzą, niosąc na plecach swoich bliskich, starych i kalekich, widzicie to w czasopiśmie Luke, Live, przychodzą z Iranu i z tych miejsc, zabierając tych starych Żydów. I poszedł do nich mój przyjaciel, robił to wszystko na kolorowej kodachrom, powiedział, czy wy wracacie do ojczyzny, żeby umrzeć? Powiedział, nie, my wracamy, żeby zobaczyć Mesjasza. My nie wracamy po to, żeby umrzeć. My wracamy, żeby zobaczyć Mesjasza. Jezus powiedział, kiedy drzewo figowe wypuści swoje pąki, to pokolenie, 40 lat, nie przeminie, aż się to wszystko wypełni. Czy wy to rozumiecie? Co się dzieje? Ostatnie wezwanie dla pogan. Narody w każdej chwili mogą zostać zmiecione na proch. I pomyślcie o tym, zanim to się stanie, najpierw Kościół idzie do domu. A jeśli możemy zostać zmieceni na proch przed porankiem i pójdziemy na sąd, to co z powrotem Kościoła do domu? To może przyjść w każdej minucie. Pewnie. Och, obudźcie się, ludzie! Wstrząśnij swoją duchową duszą, czytając Słowo. Jesteśmy na końcu. Ten czas jest blisko. Mieliśmy teologię, mieliśmy wiek Kościoła, ale to jest ten czas. I teraz ostatni znak dla Żydów. Co to było? Pojawienie się Pana Jezusa. Ostatnim znakiem dla pogan jest Jego przyjście w duchu Ducha Świętego z powrotem do Jego Kościoła, czyniąc te same rzeczy, które On czynił wtedy, żeby objawić siebie jako tego samego wczoraj, dzisiaj i na wieki. Patrzycie, czytacie gazetę i widzicie napis na niebie. Widzicie, jesteśmy skazani na zagładę. Nie ma dla nas innego wyjścia. Jeśli Bóg pozwoli, aby temu narodowi uszły na sucho grzechy, które popełnia, będzie zobowiązany jako Bóg Sprawiedliwy, żeby wzbudzić zmartwych, Sodomę i Gomorę i przeprosić za to, że je spalił. Oni popełniają te same grzechy, które my popełniamy. Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu i On jest sprawiedliwy i to musi zostać osądzone. I co on robi? Jego syn przemierza dziś ziemię w formie Ducha Świętego, a Kościół nim wzgardził, oddalił się od niego, naśmiewał się z niego, aby on mógł być sprawiedliwy i zesłać sąd. To, co on obiecał, że zrobi. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, ten sam Pan Jezus, który się tam objawił, obiecał, przepowiedział, powiedział, że wszystkie te rzeczy będą miały miejsce. I oto one. Co my z tym zrobimy? Przyjmijmy to, przyjacielu. Wierzmy w to. Tutaj leży mały obrazek. Ktoś mnie o to zapytał, to światło. Teraz zapomnijcie o mnie. Ja jestem tylko człowiekiem, widzicie. Mówimy o świetle. To jest słup ognia. George J. Lacey, szef FBI, zbadał odciski palców i dokumenty. To wisi tam, w Washington, D.C., w sali sztuki religijnej. Jedyna nadprzyrodzona istota, która kiedykolwiek została sfotografowana, to jest w Szwajcarii. To jest w Niemczech, tam, gdzie to zrobili. Dlaczego to się nie rozchodzi? Dlaczego nikt o tym nie wie? Nikt nie może o tym wiedzieć. Oni nigdy nie wiedzą o takich rzeczach, dopóki to nie przyjdzie. On powiedział, że on to ukrył przed oczami mądrych i roztropnych i objawił niemowlętom, takim, które chcą się uczyć. Ilu z was wie, że Jezus to powiedział? Dzięki za to Bogu. Wy, katolicy, wy nie wiecie, kim był święty Patryk. Przede wszystkim on nie był katolikiem, wiecie o tym. Ale kiedy już od dawna nie żył, uznaliście, że jest święty. A co ze świętym Franciszkiem z Asyżu? Kaznodzieja, który chodził z Biblią w ręku. Wtedy go nie poznaliście. A co z Joanną de Arc? Kościół katolicki spalił ją na stosie, kiedy ona wołała o łaskę. Wy ją spaliliście jako wiedźmę, Belzebuba. Kobieta napełniona duchem, miała wizję, dokonywała znaków i cudów, a wy ją spaliliście jako czarownicę, jako Belzebuba. Ale mniej więcej 100 lat później zdaliście sobie sprawę z tego, że ona była świętą. Oczywiście, wy pokutowaliście, wykopaliście ciała tych kapłanów i wrzuciliście je do rzeki. Teraz ona jest kanonizowaną świętą. Bóg zawsze zsyła swoje miłosierdzie, swój znak. On przechodzi ponad oczyma mądrych i roztropnych i objawia się niemowlęciu. On powołuje swój kościół i pieczętuje go. Tak to wygląda. On jest sprawiedliwy. On go posłał. On jest zobowiązany wobec swojego słowa. Patrzcie na wielu z tych Żydów tam w tamtym dniu. Mateusz 12. On powiedział, że wielu z nich widziało rzeczy, które on uczynił. Oni nie mogli jednak w niego uwierzyć, ponieważ prorok powiedział, Izajasz, mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Zaślepieni. Poganie są zaślepieni przez kredo i denominację. Oni nie dostrzegli tajemniczego zmartwychwstałego Jezusa, poruszającego się w swoim duchu pomiędzy swoim kościołem i czyniącego rzeczy, które on czyni właśnie tutaj, w czasie końca. O Boże, otwórz nasze oczy. Otwórz nasze oczy. To jest moją modlitwą. Jeszcze jedna rzecz, którą on uczynił, zanim zakończymy. Pewnego dnia on przechodził przez... On nie widział żadnej wizji. On przechodził przez mały tłum ludzi i oni wszyscy go poklepywali, ściskali mu jego dłonie i tak dalej, i tak dalej. A jakaś kobieta powiedziała w swoim sercu, ja wierzę, że on jest świętym człowiekiem. Ja wierzę, że on jest Synem Bożym i ja jestem po prostu drobną kobietą. I ona miała problemy z upływem krwi podczas menopauzy. I to jest, ona to miała przez wiele lat, nie mogli z tym nic zrobić. Lekarze nie mogli z tym nic zrobić i ona powiedziała, jeżeli tylko zdołam dotknąć jego szaty, wierzę, że zostanę uzdrowiona. I ona dotknęła jego szaty, więc palestyńska szata zwisa luźno. Ciężko jej dotknąć, rąbek, czyli jej dolna część zwisa bardzo luźno. I ona dotknęła rąbka tej szaty. Ona siedziała prawdopodobnie pod nim i ona dotknęła jego rąbka. On przeszedł kawałek, odwrócił się i powiedział, kto się mnie dotknął? To był Jezus wczoraj. Biblia mówi, on jest arcykapłanem, dzisiaj wieczorem, który może być dotknięty przez poczucie naszej słabości. Czy to jest prawda? Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ta kobieta go dotknęła. On powiedział, kto się mnie dotknął? A Piotr, będąc, on czuł się wielki, ponieważ był jednym z tych apostołów, on powiedział, więc, napomniał Pana Jezusa i powiedział, dlaczego ty mówisz coś takiego jak to? Więc kto to wie, kto ciebie dotknął? Wszyscy cię dotykają. Jezus powiedział, ale ja osłabłem. Moc ze mnie wyszła. Och, to jest ten dotyk, którego mam nadzieję, że wy, ludzie z New Haven, doświadczycie. Ja czuję, że osłabłem. Moc ze mnie wyszła. Wszyscy zachowywali ciszę. On się rozglądał po swojej małej grupie ludzi, którzy tam stali, wokół tych rybaków, wokół tej rzeki. I on spojrzał i zobaczył tę małą kobietę. Był obdarzony mocą, która pozwalała mu rozpoznać, co jest prawdziwą wiarą. Powiedział do kobiety, powiedział, na co jest chora, powiedział, twoja wiara zbawiła cię. To był Jezus wczoraj. Biblia mówi, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki i jest arcykapłanem. List do Hebrajczyków, Nowy Testament, który może być dotknięty przez poczucie naszej słabości. Więc jeżeli On jeszcze jest arcykapłanem, jeżeli Ty Go dotknąłeś, jeżeli siedzisz na widowni tam, gdzie teraz jesteś i mówisz, o Boże, pozwól mi Cię dotknąć, Jezu, ja Tobie wierzę. Nie w podekscytowaniu, ale po prostu dotknąć Go. Jak on by się zachował? On by musiał postąpić w ten sam sposób, jak wtedy. W przeciwnym razie on by nie był tym samym Jezusem. Widzicie? On by musiał odpowiedzieć, użyć ust swojego Kościoła i powiedzieć to samo, ponieważ my jesteśmy gałązkami. On jest winoroślą. On by musiał od razu odpowiedzieć i powiedzieć to samo, co wtedy. Albo on nie jest tym samym Jezusem, nie jest tym samym arcykapłanem. On jest kimś innym. Lecz on dzisiaj żyje. Och, tak się z tego cieszę, przyjacielu. On żyje. I w tym dniu, kiedy my nie mamy ani jednej rzeczy, na której moglibyśmy polegać, wy jesteście, my jesteśmy po prostu, jesteśmy skończeni. Jest tylko jedna rzecz, która może się ostać. Jest to Królestwo Boże. Nasz naród przepadł. On jest zjedzony do rdzenia przez robaki. Ja stałem w miejscach, gdzie były pałace, tam gdzie faraonowie w Egipcie. Oni musieli kopać na 20 stóp, żeby odnaleźć ich pałace. I w Rzymie, tam gdzie byli cesarze. I wszystkie królestwa upadły, ponieważ przychodzi królestwo, które nie może upaść. To jest Królestwo Boże. Te inne, wszystkie śmiertelne, ustępują miejsca nieśmiertelności. Ale ten wielki naród, który mamy, mimo to Biblia mówi, że każdy naród pod słońcem jest kontrolowany przez diabła. Jezus tak powiedział. Wszystkie narody są kontrolowane przez diabła. Właśnie dlatego walczymy i tak się zachowujemy. Szatan powiedział, oni wszyscy są moi. On mu pokazał, tutaj, ja dam ci je wszystkie, jeżeli ty mi oddasz pokłon. Jezus wiedział, że on będzie ich dziedzicem. On powiedział, odejdź ode mnie, szatanie. Widzicie? On wiedział, że jest ich dziedzicem. I tak długo, jak będziemy, mamy wspaniałego prezydenta. Więc ja nie jestem politykiem, ale lubię pana Eisenhowera i myślę, że on jest wspaniałym człowiekiem. Lecz gdybyśmy umieścili Dwighta Eisenhowera w każdym stanie w Stanach Zjednoczonych, one by dalej żyły w grzechu. Biblia mówi, że tak by było. Tutaj to macie. Nadszedł czas. I przyjacielu, nie tak dawno wybrałem się w podróż do Finlandii, zaraz po II wojnie światowej. Ja widziałem te fińskie kobiety wieczorem, wszystkie zaprzężone w uprzęże, ciągnące za sobą brony, mężczyźni, małe dzieci niosące latarnię. Oni się wieczorem nie zatrzymują, po prostu kontynuują. Wojna się skończyła, oni musieli zasiać pszenicę. Gdyby nie zasiali pszenicy, w przyszłym roku nie byłoby żniw. Oni by wszyscy umarli z głodu. Maluchy biegały z latarnią i oni byli tacy zmęczeni, a matka pociła się i ciągnęła, ramiona miała obtarte i tak dalej. Młode dziewczyny i wszyscy. Tata idzie z tyłu, rzuca w ten sposób pszenicę. Kruszą ją jak tylko mogą, ledwo ją poruszając z wierzchu, żeby tam zasiać pszenicę. Nadchodzą śniegi. Pada całą zimę. Bez pszenicy nie ma życia. I bracie, właśnie tak jest dzisiaj w Bożym Królestwie. Jest później niż myślisz. Nie mamy czasu, żeby się zatrzymywać na wielkie przebudzenia. Musimy poruszyć powierzchnię, zasiać tam nasiona.